ta refleksja jest nam potrzebna po to, byśmy lepiej rozumieli postać i właśnie geniusz kobiety, jakiego uosobieniem jest bohaterka naszego sympozjum, służebnica Boża Jadwiga Zamojska. Z uwagi na ograniczony czas i chęć przekazania maksimum treści, pozwólcie Państwo, że ja ten tekst przeczytam. To jest wielki skrót tego, co już zostało publikowane w języku angielskim i co jeszcze będzie publikowane. Otóż czasem nazywa się świętego Jana Pawła II prorokiem naszych czasów i słusznie, bo potrafił nie tylko trafnie oceniać rzeczywistość w świetle wiary i rozumu, ale także przewidywać następstwa procesów i zjawisk, których był bacznym obserwatorem. Jednym z tych zjawisk jest współczesny, agresywny feminizm i wszechobecna ideologia gender. Uprzedzając te zjawiska o niemal 4 dekady, jako pierwszy w historii papież, Jan Paweł II wprost podjął temat nowego chrześcijańskiego feminizmu, dostrzegając szczególną rolę kobiety w społeczeństwie i Kościele. Wprawdzie jego poprzednicy nie unikali tematu społecznych ról kobiety, ale poruszali go marginalnie, a przy tym zwykle w kontekście osoby Maryi, macierzyństwa i życia rodzinnego, czy w ogóle troski o życie. Tymczasem papież z Polski tej problematyce poświęcił 2 specjalne dokumenty. List apostolski Mulieris Dignitatem z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety z 15 sierpnia 1988 roku, a więc niedawno mieliśmy 35-lecie, oraz list do kobiet na 4. Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie, list pod tytułem Aciascuna di voi z 1995 roku. Oprócz tego w różnych jego dokumentach i enuncjacjach pojawiały się liczne wypowiedzi na temat tożsamości kobiety, jej duchowości i doniosłej roli w Kościele oraz w społeczeństwie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak oryginalne pojęcie geniusz kobiety. To określenie może być kluczem hermeneutycznym dla oceny współczesnych prądów filozoficzno-kulturowych i światopoglądowych, które silnie oddziałują nie tylko na społeczeństwo, ale także na życie Kościoła, duszpasterstwo i myśl teologiczną. Uchwycenie bowiem, czym jest geniusz kobiety w ujęciu naszego papieża i uznanie, że znajduje on kulminację w osobie Maryi, pozwala lepiej zrozumieć niezwykłość postaci Jadwigi Zamojskiej. Określenie geniusz kobiety nie ma precedensu w chrześcijańskiej literaturze i teologii. Jest to oryginalny twór pojęciowy świętego papieża. Warto podkreślić, że po raz pierwszy użył go w Polsce podczas 3. podróży apostolskiej, gdy 13 czerwca 1987 roku przemawiał do pracownic nieistniejących już zakładów włókienniczych Union Text w Łodzi. Ponownie określenie to, geniusz kobiety, w Łodzi mówił o geniuszu kobiecym, pojawiło się rok później we wspomnianym liście Mulieris Dignitatem. W zakończeniu tego listu papież, pisząc o zepchnięciu człowieka na margines życia społecznego wskutek rozwoju wiedzy i techniki, a przez to zaniku wrażliwości na człowieka, na to, co istotowo ludzkie, stwierdza, że przede wszystkim nasze czasy oczekują na objawienie się owego geniuszu kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji, dlatego że jest człowiekiem i dlatego że największa jest miłość. W ostatnim zaś punkcie tego listu papież wyraża wdzięczność Kościoła za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów, za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości. Wyjaśniając, co rozumie przez geniusz kobiety, papież wychodzi od konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II i stwierdza, tu już o tym mówił ksiądz profesor Janusz, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie, prawdę tę wprost papież odnosi do kobiety, gdyż w świetle Ewangelii, w bezpośrednim kontakcie z Chrystusem, odzyskuje ona swoją godność i należną jej pozycję społeczną. Dzieje się tak dlatego, że jego odniesienie do kobiet jest nacechowane, tu słowa papieża, wielką przejrzystością i głębią. Dalej, papież podkreśla, że w całym nauczaniu Jezusa, podobnie jak w jego postępowaniu, nie spotyka się niczego, co by było przejawem upośledzenia kobiety właściwego dla jego czasów. Wręcz przeciwnie, jego słowa i jego czyny wyrażają zawsze należny dla kobiety szacunek i cześć, mówi, pisze papież. Cały ten sposób mówienia o kobietach i do kobiet oraz odnoszenia się do nich stanowi wyraźną nowość na tle panującego wówczas obyczaju, które, i to już mój komentarz, wzbudzało zdziwienie, a niekiedy wręcz zgorszenie zarówno wśród apostołów, jak i oponentów Jezusa. Chrystus, jak zaznacza papież, czynił wszystko, ażeby kobiety odnalazły w jego nauczaniu i w jego postępowaniu właściwą sobie podmiotowość i godność. Ponieważ sposób postępowania Chrystusa był konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co w tamtych czasach uwłaczało godności kobiety, dlatego one, spotykając się z nim, jak pisze papież, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej on naucza i jaką czyni, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności. Czują się przez tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie, czują się umiłowane tą miłością odwieczną, miłością, która znajduje swój bezpośredni wyraz w samym Chrystusie. W zasięgu działania Chrystusa zmienia się ich pozycja społeczna. To słowa papieża. Kobiety na kartach Ewangelii, spotykając Jezusa, doświadczają Jego miłości miłosiernej. Znajdują w ten sposób zaspokojenie najgłębszej potrzeby egzystencjalnej, jaką nosi każdy człowiek, a szczególnie kobieta. Ona bowiem, jak uczy święty papież, jest powołana od początku do tego, aby być miłowaną i miłować. Jej godność wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej natury obdarza, pisze papież. Doświadczenie miłości, która ze swej natury jest relacją interpersonalną, otwiera kobietę na ty, boskie i ludzkie, o czym wspominał ksiądz profesor Jarosław. Uzdalnia ją do żywej wiary, która w pewnych sytuacjach okazuje się silniejsza niż lęk, czego dowodem jest obecność kobiet pod krzyżem Chrystusa. Jednocześnie wrażliwość kobiety na Chrystusa i na Jego zbawcze orędzie uwrażliwia ją na człowieka. Odnośnie do tego papież stwierdza, że, i tu są kluczowe słowa, moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może się ona znaleźć. Ta właśnie wrażliwość kobiety na Boga i płynące z tego otwarcie na człowieka oraz wszczepiona w jej naturę zdolność miłowania i bycia miłowaną zdaje się stanowić istotę owego geniuszu kobiety w ujęciu Jana Pawła II. Właściwość ta określa jej tożsamość oraz funkcje społeczno-eklezjalne. Przysługuje każdej kobiecie, niezależnie od jej pozycji społecznej i tego, czy jest ona matką czy dziewicą. Co więcej, papież zauważa, że o ile w porządku natury te dwa wymiary powołania kobiety, a więc dziewictwo i macierzyństwo, wzajemnie się wykluczają, to w porządku duchowym są względem siebie komplementarne i pełniej oddają bogactwo kobiecej osobowości. Szczególnym tego przykładem jest Maryja, w której te dwa wymiary kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy. Tak właśnie rozumiany geniusz kobiety, jako wrażliwość na człowieka i to, co ludzkie ze względu na miłość, znajduje swe liczne przejawy w płaszczyźnie religijnej i pozareligijnej. Szukając przejawów geniuszu kobiety, należy przede wszystkim skierować wzrok na najpiękniejszą z kobiet, którą od starożytności pobożna tradycja nazywa Tota Pulchra, cała piękna. Bez wątpienia Matka Boża jest najdoskonalszym i niedoścignionym wzorem kobiecości, toteż maryjna pobożność kobiety jest najlepszą szkołą pielęgnowania w niej owego geniuszu kobiety. Począwszy od przełomu III i IV wieku, kiedy w Kościele zaczęła rozwijać się cześć dla Matki Bożej, niezliczone rzesze chrześcijańskich kobiet podejmowały i wciąż podejmują trud jej naśladowania. I choć nikt przed świętym Janem Pawłem II nie mówił o geniuszu kobiecym czy geniuszu kobiety, to na tej drodze chrześcijańskie dziewczęta, żony i matki, a zwłaszcza kobiety Bogu poświęcone przez konsekrację, osiągały, jak to napisał Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Eunte, wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego, czyli po prostu świętość. I wśród tych kobiet osiągających wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego jest służebnica Boża Jadwiga Zamoyska. Jej styl życia, pisma, program pracy społecznej i dzieła, jakie podejmowała, są znakomitym przejawem tej jej geniuszu kobiety. Cechowała ją żywa wiara, którą ustawicznie pogłębiała intelektualnie. Cechowało ją dążenie do zjednoczenia z Panem Jezusem, naśladowanie Maryi, a przede wszystkim prawdziwie macierzyńska troska o ludzi, zwłaszcza o kobiety, dla których założyła, jak już wielokrotnie mówiono, w 1882 roku i utrzymywała przez lata Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Jak wiele arystokratek z przełomu XIX i XX wieku, jak to wspominał ksiądz profesor Piasecki, tak generałowa Zamoyska swój patriotyzm wyrażała pozytywistycznym zaangażowaniem w wychowanie, a zwłaszcza w formację kobiet, aby z jednej strony uczynić je odpowiedzialnymi za życie społeczeństwa i Kościoła, a z drugiej ustrzec przed pułapkami ówczesnych trendów emancypacyjnych. Wychowanie, które według niej winno łączyć wymiar wertykalny z horyzontalnym, widziała jako dążenie do ostatecznego celu, jakim jest zbawienie duszy i zjednoczenie z Bogiem. Należy więc ona do tych kobiet, które zostały przez Boga wymyślone, jak o sobie mawiała, cytując swojego męża, i do których w całości można odnieść papieskie określenie geniusz kobiety.